Witamy Państwa wszystkich obecnych na sali i przed ekranami. Przypominam, że przed nami kolejny panel zatytułowany Rozwój usług w administracji, a wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nowoczesne technologie mają ułatwić nam życie, ale żeby tak się stało, musimy nauczyć się mówić o nich prostym i zrozumiałym językiem. W tym panelu przyjrzymy się, jak cyfrowe innowacje zmieniają sektor publiczny, jak dbać o nasze bezpieczeństwo bez zbędnego żargonu. Ten panel poprowadzi Piotr Nowicki, prawnik oraz ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, pełniący funkcję koordynatora do spraw audytów i polityki rozwoju w tym obszarze w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dobry. Dobry.
Tym razem nasi paneliści zajęli już miejsca, więc po kolei przedstawimy wszystkich. Profesor doktor habilitowana Agnieszka Wpisko-Szryń, prawniczka specjalizująca się między innymi w prawie informacyjnym.
Pani Agnieszka Rabcewicz, adwokat, ekspertka w zakresie ochrony danych osobowych.
Oraz Damian Bielecki, czyli popularny w social mediach typ od RODO, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, zastępca inspektora ochrony danych w XTB spółka akcyjna.
Ahoj.
A teraz przekazuję głos. Piotrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Jesteśmy po ceremonii powitania tutaj panelistów. My również ze strony panelistów witamy wszystkich Państwa. No cóż, pierwszy panel dał nam taki asumpt do wyjścia tematycznego z kolejną tutaj kwestią, jakim jest budowanie nowoczesnych usług świadczonych na rzecz obywateli przez administrację publiczną. Tu szczególnie wybrzmiał głos przedstawicielki Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która powiedziała, zresztą tutaj zacytuję, że kwestia ochrony danych to nie jest tylko kwestia zgodności formalnej z przepisami, ale również kwestia budowania zaufania do obywateli. Myśmy tutaj sobie taką ucięli kularową dyskusję, że dzisiaj moglibyśmy śmiało powiedzieć, że to jest chyba najbardziej palące zagadnienie. Tutaj dzięki naszym znakomitym ekspertom będziemy mieli okazję przedyskutować pewne kwestie, pochylić się z różnych tutaj optyk, perspektyw. Strasznie się cieszymy, że jest pani profesor z nami, ponieważ tutaj ten głos doktryny, oczywiście pani profesor łączy tutaj zarówno doświadczenie akademickie, badania naukowe, ale również świadczy wsparcie na rzecz administracji publicznej. I tutaj wywołując panią profesor, od razu zapytam i skieruję pytanie, jak pani profesor widzi kwestię tego głodu zapotrzebowania zarówno instytucji publicznych, jak i obywateli w zakresie dostępu do danych, prawda? Mamy tą kwestię, że jesteśmy na przedniu uruchomienia Centralnego Rejestru Umów, prawda, i innych narzędzi powodujących, że ta jawność będzie gwarantowana na najwyższym poziomie. Ale tu mam takie pytanie konkretne do pani profesor. Jak w tym zapewnić równowagę pomiędzy jawnością życia publicznego, a właśnie prawami osób fizycznych?
To ciężkie pytanie. Jakbym wiedziała, jak to zrobić, to chyba bym wyjechała stąd jak najszybciej, żeby to spisać. I to jest pytanie, którym zajmuję się od początku mojej kariery naukowej, jak zapewnić tą równowagę zarówno z perspektywy naukowej, jak i z perspektywy praktyka. I teraz na pewno to, co trzeba powiedzieć, jawność jest elementem współczesnej demokracji, od tego nie uciekniemy. Pytanie, jak zapewnić ową równowagę między, ja mówię o tym, między jawnością i niejawnością. I tutaj była już o tym mowa częściowo w tym poprzednim panelu. Bardzo cieszę się, że wskazano na przynajmniej dwa głosy wybrzmiały dotyczące kwestii bezpieczeństwa. To jest, moim zdaniem, jesteśmy w pewnym szczególnym momencie. Tutaj też stosunkowo blisko granicy nie możemy patrzeć na jawność tak, jak patrzyliśmy jeszcze kilka lat temu. I tutaj pani doktor Beata Konieczna-Drzewiecka mówiła o tym, że trzeba patrzeć inaczej na kwestie dostępu do informacji publicznej. Ja o tym mówię od dłuższego czasu. w momencie, kiedy możemy w różny sposób pozyskać dane, możemy je agregować, łączyć z różnymi danymi. W momencie, kiedy mówimy o wojnie hybrydowej, która toczy się obecnie, ta wojna ma charakter, także odbywa się w sferze informacyjnej. Nie wiem, czy na przykład Państwo wiedzą, to coś, co mnie zszokowało. Nasze służby o tym głośno nie mówią, ale mówią o tym służby estońskie, służby w raportach służb estońskich jest powiedziane wyraźnie, że Rosjanie werbują dzieci do zdobywania informacji. Często to są dzieci 7-10-letnie, na przykład poprzez ten sposób, że są to gry, które one myślą, że one grają, coś w stylu Pokémon Go i robią zdjęcia infrastruktury krytycznej. To pokazuje nam, gdzie jesteśmy. Podobne sytuacje wskazują na to służby litewskie i służby Ukrainy. Czyli, ale ja nie mówię o tym, żeby straszyć, tylko mówię o tym właśnie, gdzie jesteśmy i to nam pokazuje pewną perspektywę. Dla mnie tym pan wywołał kwestię centralnego rejestru umów. Ja jestem bardzo zadowolona z jednej rzeczy, którą udało się wprowadzić w przypadku centralnego rejestru umów. Tam jest przepis mówiący o tym, że można odmówić, nie trzeba, ale można odmówić publikacji informacji o umowie w rejestrze, jeżeli dokonamy analizy ryzyka i z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli połączymy te dane z innymi danymi, dokonamy jej, że one mogą nie bezpośrednio, ale w połączeniu z innymi danymi mieć wpływ na bezpieczeństwo i interes państwa. Czyli powinniśmy zastanowić się, oczywiście to jest bardzo trudne, bo jakakolwiek dyskusja o kwestii związanej z ograniczeniem dostępu do informacji publicznej jest dyskusją trudną, także z powodu organizacji strażniczych, ale nam jest to chyba konieczne. Także padło stwierdzenie w poprzednim panelu, potrzebujemy dotyczące zadawania pytań przez boty. Ja teraz w tekście, który ostatnio napisałam, starałam się odpowiedzieć na pytanie, no to jak powinniśmy przekształcić przepisy dotyczące dostępu, jeżeli te pytania mogą być generowane w sposób sztuczny. Czyli mamy bota, który zadaje pytania, on może zadawać ich nieskończenie wiele. Co mamy w tym kontekście zrobić? Dla mnie, ale z drugiej strony nie wylać dziecka z kąpielą i zapewnić dostęp do informacji publicznej. No chyba i element, który jest bardzo ważny, anonimowość tego dostępu, bo to jest po coś. To chodzi o to, że w małych środowiskach, jeżeli pytamy, no to może mieć to wpływ na przykład naszych bliskich, nie wiem, nasze dziecko w szkole, nasze zatrudnienie. W związku z tym ta anonimowość zapewnia bezpieczeństwo. Jak to zrobić? No, dla mnie chyba jest jedyna droga, a mianowicie mamy takie urządzenia informatyczne, które mogłyby pozwolić, że my składamy pewnej pseudoanonimizacji, że to jest wniosek, który ma, czyli składa go człowiek, on się identyfikuje, ale potem w systemie teleinformatycznym on trafia do podmiotu jako wniosek anonimowy. Z punktu widzenia nakładów na informatyzację administracji jesteśmy w stanie to zrobić, a to spowodowałoby, że ta administracja nie odpowiadałaby na generowane sztucznie pytanie o dostęp. I w ten sposób nie, bo to jest prawo człowieka, a nie prawo maszyny. W związku z tym, powinniśmy po pierwsze, odpowiadając, podsumowując, jak zapewnić tą jawność i niejawność. Powinniśmy, to jest balans, który trzeba dokonywać z perspektywy tego, w którym miejscu jesteśmy. Bo warunki zewnętrzne mogą na to wpływać. Prawo powinno być bardziej elastyczne, czyli dawać możliwość właśnie tej oceny ryzyka dla bezpieczeństwa. No i właśnie powinno chronić administrację przed zalewem wniosków, które nikomu nie służą, nie są realizacją publicznego prawa podmiotowego człowieka.
Pani profesor, i myślę, że jak jesteśmy tutaj wszyscy, możemy się obiema rękami podpisać pod tym, co pani profesor mówi. Rzeczywiście, ja tylko pozwolę polemizować z tą ostatnią kwestią, że te dane niczemu nie służą. One właśnie służą, niestety, te pozyskanie danych od administracji publicznej, no niestety przez ludzi, którzy no nie są przyjaźni naszemu państwu i tutaj naszemu systemowi wartości, które wyznajemy. W związku z powyższym dopytam. Absolutnie koniecznym jest, aby chronić dane właśnie i ten kanał podatności przed pozyskiwaniem nieuprawnionych danych, ale jak to wdrożyć w administracji, kiedy administrację obowiązuje twardy przepis, który mówi, należy w terminie 14 dni odpowiedzieć na wniosek. Przypomnę tylko, że ustawa o prawie dostępie do informacji publicznej bardzo odformalizowuje pewne elementy, więc tutaj zapytam trochę przewrotnie, trochę też jako pracownik administracji publicznej, który też się z tym zmaga, jak właśnie pogodzić ten absolutny wymóg, o którym mówi pani profesor, czyli zapewnienie bezpieczeństwa danych i pośrednio państwa, a konieczność zrealizowania wniosku na podstawie twardych przepisów, które jednak nakazują udostępnienie pewnego rodzaju danych.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja powiedziałam, niczemu nie służą. Chodzi mi o sytuację w takiej, gdyby bot był zadaniowany tylko po to, by generować wnioski, na przykład przez pracownika, który odchodzi w ramach konfliktu z instytucji publicznej. I tu nie chodzi o to, żeby pozyskać informacje, tylko chodzi o to, by generować bardzo dużą ilość wniosków, które utrudnią pracę administracji publicznej. Bo oczywiście w innych przypadkach, dlatego w tym kontekście użyłam, że niczemu nie służy. Potrzebujemy tak naprawdę, to też gdzieś wybrzmiało w ramach poprzedniego panelu, że bardzo istotne znaczenie ma mądre ustawodawstwo, a ustawodawca u nas czasami ucieka przed problemami, no bo jeżeli nie ma, na przykład taką formą ucieczki jest nienowelizowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. To jest, czyli i teraz tak, nie chodzi, i teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie to chowanie głowy w piasek przez ustawodawcę wychodzi jakby w innym aspekcie działania, czyli sądy administracyjne zastępują działanie ustawodawcy i tworzą ograniczenia, które normalnie powinny być zapisane w prawie. No i teraz tak, czyli dostępu do informacji jest tyle samo, co byłoby, gdyby było to urzędnik ma trudniejszą rolę, ponieważ on nie stosuje prawa, on stosuje wyroki sądu. Tak. Co z punktu widzenia, jeżeli mielibyśmy podać jeden przykład sfery, gdzie nie ma zasady legalizmu w administracji publicznej, administracja nie udostępnia, nie stosuje prawa, ona stosuje orzecznictwo sądów administracyjnych. I tyle. W związku z tym potrzebujemy mądrego prawa i potrzebujemy czegoś, czego my w Polsce w ogóle nie mamy. A mianowicie u nas jaki jest zakaz, to jest zakaz. Tak jest. Nie udostępniasz. A większość ustawodawstw innych państw opiera się na tak zwanych testach szkody i testach ważenia interesu. To chodzi o to, że urzędnik, tam ustawodawca mówi, urzędnik jest mądry. On powinien móc w konkretnym momencie ocenić, mogę, nie mogę. Oczywiście ta decyzja jest pod kontrolą sądu. Ale czyli on na przykład, jeżeli są pytania o tablice rejestracyjne, to on może powiedzieć, ja słyszę, że w innych urzędach są podobne pytania, to on dokonuje analizy ryzyka. I on wtedy mówi, ja nie udostępnię, bo się zmieniła sytuacja faktyczna, bo jest za naszą wschodnią granicą wojna. Czyli on może, czyli nie prawo, które albo na zasadzie czarne lub białe, ale możliwość oceny przez, oczywiście pod kontrolą sądu. Także to jest moim zdaniem recepta na... Dlatego mówię, że taki, uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie, to, które jest, jeżeli chodzi o centralny rejestr umów.
Jasne. Pani profesor, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Ja postaram się tak dokonać takiego podsumowania. Chyba wszyscy się zgadzamy, że właśnie wszyscy potrzebujemy dobrego, mądrego, racjonalnego prawa i chociażby takie spotkanie seminaryjne jest też takim dobrym momentem, kiedy właśnie ta praktyka eksperci, no właśnie w drodze takich postulatów, wniosków, mogą skomunikować się z ustawodawcą, prosząc właśnie o implementację takich przepisów. Ale jeżeli jesteśmy tutaj właśnie przy chatbotach, tutaj, o których pani profesor powiedziała, to może przejdźmy też do ekspertki, do pani mecenas. Cześć Agnieszko. Zapytam cię o kwestię właśnie wykorzystywania przez administrację publiczną coraz chętniej, lecz z taką pewną nadal nieśmiałością, nowoczesnych rozwiązań typu chatboty, algorytmy służące obsłudze klientów tych instytucji. Jakie w twoim odczuciu powinny być spełnione absolutnie minimalne wymogi, zanim administracja podejmie się wykorzystywania tego typu narzędzi w swojej praktyce, pragmatyce zawodowej? Czy są jakieś takie minimalne wymagania, czy raczej rozpoznanie bojem jest tutaj dobrym rozwiązaniem?
Myślę, że ani w sektorze publicznym, ani w sektorze prywatnym rozpoznanie bojem nie jest dobrym rozwiązaniem i tak naprawdę w mojej ocenie te minimalne standardy i minimalne wymagania są analogiczne w obu sektorach, więc o ile oczywiście administracja publiczna działa w inny sposób niż ten sektor biznesowy, o czym jeszcze pewnie będziemy dzisiaj mówić, no to tak naprawdę pierwszym takim krokiem, który ja bym widziała, to jest świadome zarządzenie w ogóle korzystaniem, że podjęcie decyzji, że w ogóle wchodzimy w ten obszar wykorzystywania automatyzacji narzędzi sztucznej inteligencji. Bo ja mam takie poczucie, może nie jest ono zgodne z prawdą, ale tak mi się wydaje, że zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym niestety, poza może bardzo dużymi korporacjami, tak, mówię tutaj bardziej o sektorze prywatnym, gdzie te korporacje są międzynarodowe, bardziej może świadome, bardziej wystandaryzowane, no jest jednak takie podejście, że nie mamy dostarczonych nam odgórnie narzędzi, mamy duże obciążenie pracą, więc chcemy sobie tę pracę ułatwić. W związku z tym przychodzi nam rozwiązanie dostępne powszechnie już teraz, tak, chatboty, różnego rodzaju inne narzędzia sztucznej inteligencji. Chcemy sobie tę pracę przyspieszyć, no ale działamy tutaj w tej sferze tak zwanego shadow AI, tak, czyli poza kontrolą zupełnie kierownictwa, poza kontrolą organizacji, co generuje ogromne ryzyko w sektorze publicznym, jeszcze większe z uwagi też często na zakres danych, który jest przetwarzany przez organy. I to może prowadzić do ryzyk zarówno na gruncie ochrony danych osobowych, do naruszeń ochrony danych osobowych, jak i ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem, tak? Co już tutaj na poprzednim panelu było sygnalizowane i też zgadzam się z tymi uwagami. Tak? Tutaj możliwość prompt injection, tak? Nowe w ogóle sposoby, nowe wyzwania ryzyka cybernetyczne, tak? Które wymagają wzmocnienia, przemyślenia tak naprawdę procesów analizy ryzyka w organizacjach. Mamy szereg nowych zagrożeń, z których no pytanie, czy sobie też organizacje, w tym organy publiczne, administracja publiczna zdają sprawę. Bo żeby to wszystko ogarnąć, tak mówiąc kolokwialnie, wymagana jest też ta tak zwana AI literacy, tak? Która już jest stosowana, przepisy dotyczące AI aktu, dotyczące właśnie AI literacy, czyli takiej świadomości organizacji, pracodawcy, pracowników, w jaki sposób korzystać ze sztucznej inteligencji, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem ze sztucznej inteligencji, jakie ograniczenia tak naprawdę ona ze sobą niesie. Mam takie poczucie, że ten przepis no jest traktowany po macoszemu, tak? Bo nie mamy jeszcze stosowania przepisów, które no są stricte, tak, sankcjonowane, których naruszenie będzie wiązało się z karami pieniężnymi. No w związku z tym gdzieś to jest pomijane, tak jak na początku mam wrażenie też z RODO było, tak? Wszyscy się skupili na tych wdrożeniach, na przygotowywaniu procedur, ale czy idzie za tym świadomość tak naprawdę i czy my stosujemy właśnie chociażby privacy by design? A to jest tutaj jeszcze właśnie w tym kontekście sztucznej inteligencji niezmiernie ważne, jeszcze ważniejsze tak naprawdę niż do tej pory.
Kwestie projektowania rozwiązań od początku zgodnych z wymogami między innymi RODO, podkreślam między innymi, myślę, że jakbyśmy się spotkali kilka lat temu, to byśmy powiedzieli RODO i kropka, ale zapytam dość prowokatywnie, bo to była, nie ukrywam, prowokacja z mojej strony, mówiąc, jakie wymogi minimalne powinna spełnić administracja publiczna, bo chyba jesteśmy zgodni, że administracja publiczna jest takim samym administratorem jak każdy inny. Oczywiście nas bardzo cieszy, że ustawodawca chociażby w wymiarze kar był bardziej łaskawy niż dla sektora prywatnego i to akurat, pani profesor, chyba się zgadzamy, to jest mądre prawo i tego byśmy nie zmieniali, prawda? Ale jeśli chodzi o te kwestie właśnie związane z wdrożeniem, to zapytam ciebie, Agnieszko, z punktu widzenia też compliance officera, jak administrator, no w tym wypadku administracja publiczna, powinna wchodzić w tego rodzaju projekty? Czy bardziej od strony rzeczywistych pilotaży, czyli budowania takiego zaangażowanego doświadczenia, czy raczej najpierw powinniśmy poczekać i zbudować wymagane kompetencje, zanim się podejmiemy jakiegoś działania? A może model mieszany?
Myślę, że nie ma czasu na to, żeby to jakoś rozdzielić i trzeba połączyć, myślę, najrozsądniej by było połączyć te dwa elementy. No, kompetencje są niezbędne do tego, żebyśmy mogli odpowiedzialnie wdrażać te nowe technologie. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby najwyższe kierownictwo, które tak naprawdę powinno podejmować decyzje dotyczące wdrażania jakichś rozwiązań, czy które powinno podejmować w rzeczywistości decyzje o korzystaniu z pewnych rozwiązań, no żeby ono prowadziło dialog z osobami, które operacyjnie mają być za to odpowiedzialne, a mam poczucie, że w administracji publicznej może być to trudniejsze niestety, tak? Nawet niż w tym sektorze prywatnym. I tutaj tak naprawdę, no nie wiem, bo myślę, prawodawstwo tutaj nic nie zmieni tak naprawdę. To musi być kultura organizacyjna, musi być dialog między tym kierownictwem a pozostałymi osobami, które no, mają się zajmować wdrażaniem. I na początek zadbanie o te kompetencje i ustalenie tak naprawdę zasad gry, czyli polityki AI tak naprawdę, której jeszcze rok temu tak sobie myślę, że trochę ją pomijano, bo te narzędzia sztucznej inteligencji nie były aż tak chyba intensywnie wykorzystywane, jak już w tym roku to obserwuję. I teraz po prostu na gwałt, przepraszam za to wyrażenie, są tworzone polityki AI, które no, trudno w tym momencie też dobrze przemyśleć, bo chcemy działać, tak? Biznes chce robić biznes. Tutaj w administracji publicznej chcemy sprawniej rozpoznawać sprawy, podejmować decyzje. No ale jeżeli robimy coś na szybko, no to możemy wylać dziecko z kąpielą. Natomiast dlatego no, tak naprawdę ważne jest stworzenie jakichś takich zespołów, jeżeli to jest oczywiście możliwe, no ale tak powinno być. Zespołów, które będą się na tym skupiały, które będą miały te kompetencje i jednocześnie też już pracowały nad wdrażaniem. No ale to się musi odbywać w pełnej współpracy też z inspektorem ochrony danych, bo na pewno nie unikniemy tutaj wątku danych osobowych. No i dopiero jak będziemy wiedzieć, co jest dopuszczalne, co jest zakazane, co wymaga jakiejś szerszej analizy i bardziej pogłębionych kroków i podjęcia bardziej odpowiedzialnych decyzji, no to możemy przystępować tak naprawdę do wdrażania.
Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. I Twoja odpowiedź kieruje nas od razu do Damiana, którego zapytamy, a musicie Państwo wiedzieć, na pewno tutaj części z Państwa, Damian Bielecki jest bardzo dobrze znany jako tak zwany typ od RODO i który w swojej działalności łączy wiedzę prawniczą z prostym, jasnym mówieniem o prywatności. Damianie, jak w Twoim zdaniem dzisiaj zmienia się rola inspektora ochrony danych? Bo Agnieszka powiedziała, że tutaj kontakt z inspektorem ochrony danych, sprawdzenie przez te zespoły, czy jest to zgodne. Czy w ogóle dzisiaj nazwa inspektor ochrony danych, to ona jest jeszcze adekwatna do tego, co ten biedny człowiek musi robić w organizacji, czy raczej zostajemy przy tej nazwie, czy też może coś zmieniamy?
Znaczy, nazwa uważam, że nadal jest dobra i oddaje sedno jego pracy, ale dzisiaj były poruszane różne nazwy, jak na przykład kozioł ofiarny, właśnie pomocnik, ale ja mam jeszcze jeden świetny pomysł na nazwę, czyli człowiek do bicia w firmie, bo troszkę tak jest, że z jednej strony się mówi, że tego joda nikt nie widzi i on nie bierze udziału w tych projektach i to jest jedna strona jego pracy, Ale jest też druga strona jego pracy, taka, że inspektor ochrony danych osobowych zajmuje się danymi osobowymi. Te dane osobowe są obecnie wszędzie. Nie ma procesu, który danych osobowych by nie miał. I skoro IOD ma sprawdzić, czy coś jest zgodne z RODO, to musi sprawdzić zasadę legalizmu, czyli czy coś jest zgodne z prawem. Więc nagle się okazuje, że taki przeciętny IOD powinien przynajmniej znać się na przepisach kodeksu pracy, powinien znać się na RODO, bardzo często z powodu cookiesów czy gdzieś tam stron internetowych nagle musi znać prawo komunikacji elektronicznej, w urzędzie musi znać przepisy dotyczące administracji jakiejś lokalnej, na przykład szkolnictwa, czy dotyczące konkretnej formy działalności, dotyczące zasobów państwowych i archiwów. Ja jako osoba związana z sektorem finansowym muszę znać na wylot przepisy dotyczące AML-u, dotyczące bankowości, usług maklerskich i ta nazwa inspektor ochrony danych osobowych jest o tyle dobra, że to jest faktycznie osoba, która pilnuje tych danych osobowych, czy to wszystko gra. Tylko mnie osobiście zaczyna, o ile wcześniej gdzieś chciałem łaknąć tą wiedzę i byłem zadowolony z tego, zaczyna mnie coraz bardziej drażnić, że muszę teraz także rozwijać się w zakresie AI, muszę rozwijać się może w zakresie DORY też. Dużo znajomych gdzieś mi zgłasza, że musi wdrażać NIS-2 albo w urzędzie chcą wdrożyć ISO, bo jest bardzo fajne, więc może byś tam typie pomógł. I tak samo nagle znikąd przychodzi dział prawny i mówi: słuchaj typie, bo pozywamy tego człowieka i może ty byś z RODO jeszcze dodał jakieś dwa akapity, bo na pewno z RODO coś się da dorzucić. Więc to jest bardzo, bardzo częsty problem z tym. I jeszcze jest taka jedna skrajność, bo inspektor często się kojarzy z tym hamulcowym i taki na przykład dział IT albo dział prawny przychodzi do IOD i mówi: słuchaj, no chciałem to zablokować, ale nie mam jak, bo to wygląda ok, ale z RODO na pewno coś znajdziesz. Weź im tam napisz, że nie można, bo RODO. Więc to się nie zmieniło, jego praca jest taka sama. Okazuje się tylko, że wcześniej to RODO było nową technologią, teraz to RODO już jest taką starą technologią, ale dużo innych prawa nowotechnologicznych, które się uznaje, że IOD powinien ogarniać i rozumieć. I widzę, że ci inspektorzy po prostu puchną od ilości rzeczy, które muszą znać. Jest coraz ciężej, coraz bardziej się stresują, że z tym wszystkim nie wyrabiają.
Damianie, bardzo ci dziękuję. Cieszymy się, że jest nareszcie ktoś, kto pękł i nam powiedział o tych dramatach inspektora ochrony danych. Jak widzicie państwo, to nie tylko sielanka, ale to konkretne ludzkie dramaty, więc osoby, które miały zakontraktowane naukę tylko jednego rozporządzenia, no jednak są obarczane coraz bardziej nowymi obowiązkami. To straszne, oczywiście żartujemy tutaj. Typ do bicia, tak? Typ człowiek do bicia. No, nazwa jak nazwa, tak bym powiedział. Ale teraz śmiechem, żartem, co twoim zdaniem należałoby zrobić, żeby ten IOD był partnerem, a nie przysłowiowym hamulcowym albo tym kozłem ofiarnym, o którym tutaj już mówiliśmy?
Na pewno taką jedną rzeczą jest to, szczególnie jeżeli mówimy o sektorze publicznym, to się najczęściej mówi, że IOD to musi być ktoś, kto chce tym IOD-em być i chce też mieć jakieś zamiłowanie, czy lubić patrzeć na te cyferki w Excelu, bo to jest faktycznie specyficzne zamiłowanie, bo dużo tych IOD-ów w sektorze publicznym właśnie z powodu tego wymogu posiadania IOD-a jest łapanki. Najczęściej się mówi właśnie o panach albo paniach od BHP, którzy dodatkowo, skoro już robią tę analizę ryzyka z choroby zawodowej, to teraz analizę ryzyka podmiotów danych przy okazji nam zrobisz. I oni, no jakby ciężko, żeby byli tym partnerem do rozmów, jeżeli oni się kompletnie na tym nie znają, bardzo się stresują. Osoby, które dopiero zaczynają drogę z danym kierunkiem, są z natury bardziej ostrożni, bardziej zaborczy, więc będą bardziej hamulcowymi, więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, że inspektorzy, bardzo dużo inspektorów podchodzi w sposób misyjny. Ja osobiście jestem bardziej cynicznym człowiekiem, więc ciężko mi do tej misyjności podchodzić, ale to, co widzę na pewno, jest to, że IOD-zi bardzo często ze względu na swoje doświadczenie widzą, jak prostym sposobem można coś zapewnić, że będzie mniej ryzykowne. Na przykład dodając tą głupią możliwość zgody w procesie, dając alternatywę może, to wiemy, że nikt z tej alternatywy nie skorzysta, ale jak ona będzie, to ryzyko w tym procesie będzie diametralnie niższe. Jeżeli nikt nie chce wdrożyć takich zwykłych zmian i widzą po prostu ci IOD-zi, że są traktowani jako ktoś, kto jest z przymusu, niż ktoś, kto jest rozumiany jako partner, z którym faktycznie swoje doświadczenie może dać, to on zdaje sobie sprawę, że ta sprawa będzie eskalować i za rok będzie musiał mieć 2-4 pisma z urzędu, które będzie musiał gdzieś obsłużyć, zaopiniować. A on tego nie chce i na pewno będzie coraz mniej chętny do tego, żeby współpracować i w takiej organizacji działać. Więc na pewno jedna rzecz, że IOD musi być zamiłowania. Druga sprawa, że ten IOD musi być traktowany jako ktoś, z kim warto rozmawiać i którego może warto słuchać, bo on chce jednak zrobić dobrze i nawet jak się z nami nie zgadza, to on gdzieś będzie starał się to naprawić, ale często można było po prostu tego nie naprawiać, a od razu wdrożyć jakieś małe zmiany, które może się wydają obrazoburcze, ale nie będą tak naprawdę aż taką szkodą dla biznesu czy dla administracji, jak jest.
Jasne, dziękujemy bardzo. Czyli można podsumować to jednym krótkim zdaniem, że pełnienie funkcji IOD-a to jest misyjność, pewnej świadomości swojego miejsca. No poza tobą powiedziałeś, że jesteś cyniczny, ale oczywiście śmiechem, żartem raczej byśmy to nazwali jesteś osobą świadomą pewnego rodzaju zagrożeń i wyzwań, jakie tutaj inspektor ochrony danych napotyka w komunikacji.
Tutaj jakby też takim bardziej do... jak wygląda ta współpraca. Bardzo dużo IOD-ów ma takie podejście, że oni będą tym murem, który będzie chronić tą prywatność. Tylko jeżeli mamy ten mur, to ten właściciel biznesowy czy tutaj urzędnik, on będzie szukał, gdzie ten mur się kończy, żeby go ominąć albo go jakoś wejdzie na drabinę, czyli przełożonego, który ma wyższy autorytet i przeskoczy ten mur. Więc jednak lepiej być jakimś ruchomym murem, elastycznym, który będzie starał się gdzieś manewrować i dostosowywać do realiów, bo jeżeli będziemy zbyt sztywni i nie będziemy, to może dostaniemy order bojownika, ale ostatecznie spowoduje, że nie będą na nas patrzeć i nie będziemy partnerami do rozmowy, no bo ze ścianą nikt nie chce rozmawiać tak naprawdę.
Jasne. Order, ale nie pośmiertnie, jak to mówią tutaj niektórzy przedstawiciele doktryny. Ja skieruję teraz pytanie do pani profesor. Prezes Komornicki powiedział ciekawą rzecz, mówiącą o Chinach. O podejściu takim chińskim, o tym, że to jest wspaniały kraj do zwiedzania, ale już niekoniecznie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa danych obywatelom. A ja zapytam przewrotnie, czy dzisiaj w Polsce, w kraju członkowskim Unii Europejskiej, ten dostęp do danych obywateli jest w sposób odpowiednio ograniczony, gwarantujący z jednej strony odpowiedni rozwój usług cyfrowych, z drugiej strony zapewnienie prawa do prywatności obywateli, czy wręcz przeciwnie, są istotne bariery, które hamują tam innowacyjność. I ostatni segment pytania, a może jeżeli są bariery, czy nie powinniśmy pójść drogą właśnie USA i Chin, gdzie ta innowacyjność jest postawiona przed prawem do prywatności osób?
Znów pytanie trudne.
Oczywiście takie mam.
To ja też spróbuję odpowiedzieć. Znaczy, ja myślę tak, że oczywiście możemy iść każdą drogą, znaczy zakładając, że człowiek jest wolny, tylko pytanie, gdzie chcemy mieszkać, gdzie chcemy być. Każdy może tą decyzję podjąć. Jeżeli tutaj, przynajmniej my w Europie, zdecydowaliśmy, że zawsze ochrona prywatności, ochrona praw podstawowych będzie stanowić pewien hamulec, no tylko, że jest to coś za coś. Ja uważam, że takie rozwiązanie jest dobre i nie ciągnie mnie jakoś do Chińskiej Republiki Ludowej. No, a też chyba nie. Ale jakby każdy z nas może, to jest takie pytanie natury filozoficznej. Dla mnie, ja myślę, że jeżeli chodzi o prawo, to czasami w tej sferze, o której rozmawiamy, to czasami nie prawo jest barierą. Oczywiście mówiłam o dostępie do informacji, czyli wychodzi z tego, że sama sobie przeczę. Ale jeżeli mówimy na przykład o kwestii prywatność versus ochrona danych osobowych. Ja myślę, że czasami jest to problem podejścia i problem natury mentalnej. Jeżeli będziemy w jednym z paneli dyskusyjnych, ktoś mi powiedział, tego nie można zrobić, bo RODO. I potem powiedział drugie zdanie. No i problem z tym RODO to jest to, że on ma taki łatwy skrót i wszyscy się nauczyli go. I teraz jak nie wiedzą, co powiedzieć, to mówią, że RODO. Ludzie często mówią, używają tego skrótu, ale tak naprawdę nie do końca wgryźli się w w ten akt prawny i to, co on niesie. On daje różne możliwości. Na przykład jedną ze sfer, którym ja się zajmuję, to jest ponowne wykorzystywanie danych. I tutaj oczywiście są takie sytuacje, że będzie ta ochrona danych stanowić barierę dla wykorzystywania danych w administracji, pochodzących od administracji. Ale na przykład zwracam uwagę, i to dobrze pokazuje artykuł 86 RODO, który mówi o tym, że można udostępniać w procesie udzielania informacji publicznej czy w procesie przekazywania do ponownego wykorzystywania dane, o ile jest po pierwsze podstawa prawna,
no właśnie,
a po drugie daje się to pogodzić z ochroną danych osobowych na mocy RODO. I czyli ten przepis nakłada na, po pierwsze na ustawodawcę konieczność tego pogodzenia, ale także na podmiot stosujący prawo. Czyli powinno być zadane pytanie, czy ja mogę tak ukształtować proces. Nawet tutaj wielokrotnie mieliśmy zasadę privacy by design, czyli powinniśmy w momencie, kiedy zamierzamy rozpocząć pewną procedurę, w wyniku której powstaną dane, zastanowić się, jak tą procedurę ukształtować, by potem można było pozyskane w ramach tej procedury dane przekazać do ponownego wykorzystywania. Czyli tak naprawdę to nie jest, tutaj padło stwierdzenie mur.
Ruchomy mur.
Nie jest mur.
To chodzi o to, że próbujmy zadawać sobie pytanie, czy daje się pogodzić. To godzenie jest bardzo istotne, a to godzenie, żeby godzić, trzeba wiedzieć i trzeba chcieć. I to są dwie rzeczy. I myślę, że część barier może się nagle wyparować, jeżeli połączymy tę chęć i wiedzę. Po prostu. A jeżeli nie wiemy, to się boimy. Więc mówimy, nie można, bo RODO.
Ja bym tu chciał dodać trzy grosze odnośnie tych Chin, bo może jak będę ten z rogami, których nagle propaganduje, ale jakby pamiętajmy, że gdy mówimy o Azji, to też jest to całkiem odległy kontynent, więc też nie wszystko nie jesteśmy w stanie zweryfikować, tak samo jak z różnymi deepfake'ami obecnie, ale wbrew pozorom zarówno chińskie, jak i europejskie przepisy z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności są bardzo podobne. I gdy mówimy o tej inwigilacji i o tym, że właśnie dostęp do danych, to mówimy o obszarze, który też i w Unii Europejskiej przez RODO do końca nie jest regulowany, bo to są kwestie bezpieczeństwa i kwestie wyłączone spoza działania Unii Europejskiej. A to podobieństwo przepisów też jest o tyle ciekawe, bo my mówimy, że przy transferach danych na przykład do Stanów Zjednoczonych mamy sprawdzić, czy te Stany Zjednoczone spełniają wymogi, że przepisy lokalne są podobne do RODO. Ja zawsze się śmieję, że nawet Polska czy Unia Europejska nie jest zgodna z RODO, bo mieliśmy niedawno sprawę pracownika instytucji skarbowej, który przeglądał dane prezydenta z ciekawości. Czy mieliśmy dane też, głośny skandal dotyczący służb, które przeglądały z ciekawości dane pracowników chyba służby granicznej, którzy przeglądali dane obywateli. Więc tak samo te kwestie nieścisłości zawsze się mogą pojawić. A w Chinach zaczęto bardzo duży kłaść nacisk na kwestie suwerenności. I jak 2 tygodnie temu, jeżeli dobrze pamiętam, był bardzo głośny właśnie płacz i takie zgrzytanie zębami, że Donald Trump zablokował dostęp do najnowszych modeli sztucznej inteligencji najnowszej generacji i teraz w Europie nie mamy jak działać, to w Chinach ich ten problem nie dotyczy, bo oni starają się stosować lokalne rozwiązania, lokalne sztuczne inteligencje, bo mają też własnego chociażby tego wieloryba.
DeepSeeka chyba.
Tak, DeepSeeka.
Tak jest.
I u nich tych problemów transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie ma, a u nas to jest dyskusja, która się pojawia ciągle. A przepisy są bardzo podobne, tylko tam po prostu są one faktycznie, administracji się boją i są one respektowane.
Damianie, bardzo Ci dziękuję za ten głos i moglibyśmy to skwitować takim stwierdzeniem, że przepisy się w sumie nie zmieniły. Nawiążę do pierwszej wypowiedzi pani profesor, że dzisiaj jesteśmy w innych realiach, jeśli chodzi o ochronę danych. Bliskość oddziału w Białymstoku do, no wiadomo, Białorusi, powiedzmy sobie to, Turo do nie obowiązuje, powoduje, że jesteśmy trochę w takim symbolicznym miejscu, prawda? W związku z powyższym, jak rozumiem, zostajemy w Europie, Chiny i USA puszczamy wolną drogą i zobaczymy, jak ten rozwój będzie wyglądał, ale rzeczywiście wygląda na to, że nawet w takich demokracjach nie w pełni wykształconych jak Chiny, zaczynają pewnego standardu się kształtować, prawda? To też o czymś świadczy. Zapytam może Agnieszkę tutaj, jeśli chodzi o bo jak jesteśmy tutaj o niewykształconych demokracjach, to porozmawiamy może o śledzeniu. O śledzeniu ruchu obywateli poprzez udostępnienie im aplikacji mobilnych. Czy kwestia ta jest kwestią według Ciebie newralgiczną, tak samo ważną jak w przypadku sektora prywatnego? Czy powinniśmy jako administracja publiczna zachowywać daleko idącą ostrożność w zbieraniu nie tylko informacji o ruchu, ale także o urządzeniach, na podstawie których jest dostęp do obywateli, do usług mobilnych, a także innych, które możemy wyczytać w metadanych? Jest to kwestia ważna dla administracji, czy raczej nie powinniśmy się tą kwestią gorączkować?
Ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, przynajmniej powinna być ważną kwestią, zwłaszcza jeśli chodzi o aplikacje mobilne, których potencjalnie transparentność jest ograniczona. A jak mówiliśmy też, przepraszam, o zaufaniu mówiliśmy, tak? I o tym, że administracja publiczna, wykonując swoje zadania i też przetwarzając dane osobowe, korzystając z nowych technologii, powinna dążyć do tego, żeby działać transparentnie w celu budowania zaufania obywateli. I teraz mamy taką sytuację, to też mogę podzielić się doświadczeniem akurat ze współpracy z fundacją, fundacja była tutaj troszkę przedstawiane może w negatywnym świetle, natomiast mam nadzieję, że nie wszystkie podmioty tak są przez Państwa też odbierane. Nie. Natomiast analizowaliśmy działanie na razie stron internetowych administracji publicznej już 2 lata temu i sporo z nich stosuje technologie śledzące, które są tak naprawdę właściwe dla sektora komercyjnego, dla sektora prywatnego. I teraz pytanie, czy te podmioty w ogóle świadomie to robią, czy robią to, bo wszyscy tak robią, nie mają zasobów, nie mają wiedzy do tego, żeby zweryfikować tak naprawdę, w jaki sposób są tworzone te rozwiązania. I nieświadomie tak naprawdę podważają to zaufanie ze strony obywateli, bo zbierają szereg informacji właśnie dotyczących aktywności obywateli w sieci. No i teraz mamy aplikacje mobilne, które służą, tak jak aplikacja mObywatel. Są tam różnego rodzaju usługi, w tym też związane z, nie wiem, z korzystaniem ze świadczeń medycznych, tak, jeżeli mamy recepty na przykład. No i zapewnienie takiej transparentności i ograniczenie stosowania technologii śledzących poza to, co jest niezbędne, no ale pytanie też, jak określić to, co jest niezbędne, to zaraz może nawiążę też do tego, co pani profesor mówiła, też nie jest łatwym zadaniem, tak? Więc tutaj bardzo ważną rolą w moim odczuciu administracji publicznej jest to, żeby być po prostu transparentnym i jasno komunikować, co jest tak naprawdę dokonywane, czy na stronach internetowych, czy w aplikacjach mobilnych, co też jest pewnie ograniczone ze względu na bezpieczeństwo w pewnym zakresie. I tutaj jest znów ten problem wyważenia, co możemy obywatelom przedstawić, jakie informacje możemy im przekazać, a co powinniśmy ograniczać. I tutaj ta propozycja pani profesor, tak, żeby te przepisy były bardziej elastyczne, czyli żeby była ta swoboda, jeśli dobrze zrozumiałam, tak, oceny przez urzędnika, no jest w moim odczuciu bardzo fajnym pomysłem, bardzo dobrym, tylko no obawiam się, że jednak w naszym kraju, w naszej kulturze prawnej będzie to bardzo ciężkie do implementacji, tak? Bo no, urzędnicy są bardzo też już obciążeni. No i pytanie, jak oni by w ogóle się z tym czuli, jak kompetencje do tego, tak, pozyskać, żeby takie odpowiedzialne decyzje podejmować. Więc jest to bardzo duże wyzwanie, ale uważam też, że zdecydowanie podmioty publiczne, administracja publiczna nie powinna działać tak jak właśnie sektor prywatny, który stosuje te rozwiązania, narzędzia śledzące do tego, żeby po prostu monetyzować dane. No mówiąc wprost, tak? To są analizy, które służą reklamom, tak? Analizom, które mają przysporzyć zysków różnego rodzaju podmiotom. No i uważam, że administracja publiczna absolutnie w taki sposób nie powinna działać, no bo to nie jest jej celem. I tutaj taki apel, no może, żeby jednak tutaj organizacje też spojrzały na to, co robią po prostu, czy w internecie, czy na mediach społecznościowych, bo temat mediów społecznościowych, podmiotów publicznych, to jest też temat bardzo istotny, temat rzeka. Żeby jednak się temu przyjrzeć i zastanowić się, po co coś robimy, tak? Jeżeli chcemy mieć jakieś analizy, no czy rzeczywiście musimy przetwarzać tego dane osobowe, to czy są dane osobowe, jeśli chodzi o ruch ten internetowy, to też jest kwestia dyskusyjna. Nie ma czasu, żeby tutaj nad tym się rozwodzić, ale czy nie możemy użyć jakichś zagregowanych informacji, czy nie możemy znaleźć alternatyw, które tak naprawdę mogą się okazać korzystniejsze, tańsze, a sięgamy po to, co jest no niestety rozpowszechnione na rynku, bo jest komercyjne, tak, dostępne i każdy po prostu, kto tworzy na przykład stronę internetową, z tego korzysta z defaultu, że tak powiem, bez jakiejś głębszej analizy.
Bez refleksji.
Tak.
A czy nie uważasz, że w większości przypadków albo w dużej części przypadków odpowiada za to sama natura narzędzia informatycznego, które wykorzystuje administracja publiczna, często nie mając nawet świadomości, jakiego rodzaju tutaj zagrożenia są z tym związane? Czy nie moglibyśmy tego przekuć w tezę, że jeżeli coś takiego robimy jako administracja, to z pełną świadomością i powinniśmy sobie troszeczkę zaudytować narzędzia, które używamy pod tym kątem?
Absolutnie tak, okay. Bo uważam, że tutaj nie ma tej świadomości często, też w sektorze prywatnym jak najbardziej, zwłaszcza mniejsze podmioty. No myślę, administracja publiczna też, to chyba jest powszechnie znany fakt, że te środki finansowe niestety są ograniczone i zdaję sobie z tego sprawę, że no może nie być dostępu do takiej wiedzy bardzo specjalistycznej. No i niestety te narzędzia, które służą do tworzenia strony internetowej, do tworzenia aplikacji, często są już właśnie niestety z natury obciążone tymi wadami, no ale nie powinno to usprawiedliwiać administracji publicznej, która to wykorzystuje, tak? No powinno to zostać odpowiednio zaudytowane, bo oni za to podnoszą finalnie odpowiedzialność jako administrator, tak?
Tego tutaj wszystkich uczulamy, że wybór narzędzia jest też kwestią nie mniej kluczową niż pierwotne założenia, jakie robimy w projekcie, jeśli chodzi o zgodność. Może się okazać przecież, że pomyśleliśmy o wszystkim, a nagle na ostatnim etapie okazuje się, że narzędzie, technologię, którą wybraliśmy, no z natury narzędzia jest technologią niebezpieczną. A propos niebezpieczeństw i od razu tutaj kieruję głos na Damiana, bo jeszcze mi w głowie rezonuje jego tutaj stwierdzenie o tym koźle ofiarnym. Damian, jesteś człowiekiem, który praktycznie wykorzystuje swoją wiedzę w sektorze prywatnym. Powiedz nam, jak taki inspektor ochrony danych musi sobie poradzić z tą presją czasu, nakierowaniem na osiągnięcie celu projektu, z pewnym twardym powiedzeniem nie, tego się nie da. Mówiliśmy już o tym dokumentowaniu, oczywiście o tym, że inspektor ochrony danych musi dbać o swoje bezpieczeństwo. I powiedz nam właśnie, jak pogodzić ogromne oczekiwanie, konieczność spełnienia najwyższych standardów, czas, bo zawsze każdy projekt jest spóźniony albo musi już wejść, jeszcze nie daj Bóg, jak to jest zmiana legislacyjna, kiedy no, czas jest tutaj święty. Czy tu w twoim zdaniem również nie obowiązuje zasada, która obowiązuje w ratownictwie medycznym, bezpieczeństwo ratownika przede wszystkim?
Czy wydaje mi się, że aż tak drastycznie nie, bo ja osobiście słyszałem tylko plotki o jednym przypadku, żeby IOD faktycznie gdzieś był ukarany czy stracił pracę z powodu tego, że nieprawidłowo wykonywał swoje obowiązki. No ale tam faktycznie była mowa o poważnych nieprawidłowościach. Raczej wychodzę z założenia, że jeżeli też góra, najprościej mówiąc, nie ufa mi i żąda jakichś dowodów czy tak zwanych spadochronów na twierdzenia czy decyzje i chce, żebym szukał maila sprzed roku, to gdzieś ta współpraca już źle przebiega, jeżeli to faktycznie musi aż tak głęboko sięgać. Tak jak mówiłem właśnie o tej cyniczności pracy misyjnej, jeżeli musimy wiedzieć, czy jesteśmy w firmie, czy nawet w administracji, sądzę, że jest tak samo, że albo mamy kogo, mamy górę, która ma duży apetyt na ryzyko i jest skłonna do bardzo ryzykownych decyzji, czy raczej bardzo mocno ma tą kulturę compliance zakorzenioną, że nie chce żadnej akceptować żadnego ryzyka. Jeżeli jesteśmy osobami misyjnymi, to musimy iść do tej firmy, która ma bardzo mocno zakorzeniony compliance, bo my zmiana całej kultury w firmie to nie jest coś, co my sami jak supermeni zrobimy w ciągu pół roku, w ciągu trzech miesięcy. To są procesy często, które trwają trzy lata i polegają po prostu na tym, że my budujemy autorytet na tym, że poprzednie osoby, które miały RODO w głębokim poważaniu, po prostu odeszły. Nowi dyrektorzy, nowi menadżerowie, oni nie wiedzą, kogo się powinni bać i oni muszą tego JODA słuchać, oni muszą podpisać jego dokumenty i są na znacznie gorszej pozycji, więc się bardziej będą tego mu przysłuchiwać. Ale nawet jeżeli będziemy tworzyć tą kulturę compliance, to ryba psuje się od głowy. Niezależnie jak bardzo byśmy się starali, jeżeli dyrektorzy, prezes, czy w ogóle góra, kierownictwo nie przejmuje się naszymi wytycznymi. Jeżeli jest procedura mówiąca, że trzeba szyfrować załączniki, ale góra tego nie robi, tylko każe jakimś szeregowym pracownikom to robić, to wiadomo, że to nie będzie po prostu respektowane. W takich przypadkach, gdy mamy firmy i organizacje o dużym apetycie na ryzyko, my musimy się przestawić. Naszą rolą jest jak najbardziej pomagać, ale nie blokować. My nie zbawimy świata. My staramy się uczynić ten świat lepszym. My nie jeżeli to są ryzykowne decyzje, to nie my będziemy ponosić odpowiedzialność za to, że ktoś postanowił zrobić coś, co jest wysoce ryzykowne, że postanowiono stosować biometrię, stosować jakieś AI wysokiego ryzyka. My wydajemy opinię, my staramy się powiedzieć, no może fajnie, jakby tu chociaż zgoda była, albo fajnie, jakbyśmy wybrali tego dostawcę, to gdzieś tam do kraju trzeciego świata nie sprzedaje danych. Ale no staramy się grać jak możemy, nie wypalmy się sami. My nie możemy pozwolić do sytuacji, że my bierzemy to na siebie, jesteśmy winkel readem narodów i wypalimy się całkowicie tak, że nie będziemy mogli już na to RODO patrzeć, bo przy tych firmach dużego ryzyka tak to się po prostu kończy najczęściej.
Jasne. Tak słucham ciebie, Damian, i wydaje mi się, że już jednego dyrektora przeżyłeś tutaj.
No i tak, zdecydowanie. Tym,
więc możemy się uczyć, a tak śmiechem, żartem to... Jak rozumiem, jest tak zwany tort odpowiedzialności i JODA powinien sobie tej odpowiedzialności nałożyć tyle, ile trzeba, nie więcej i nie mniej. I jak rozumiem, często jest, że w organizacjach, oczywiście nie naszej, u nas jest wszystko w porządku, ale zakładam, że w wielu instytucjach, szczególnie mniejszych w sektorze prywatnym, jest tak, że biedny JOD dostaje polecenie z rządu, jest źle, weź coś zrób na takiej zasadzie i on przez pierwsze 3 miesiące pracuje po 12 godzin, potem po 14, a potem go nie ma. Musimy bardzo tego przestrzegać, tej higieny, aby właśnie ta osoba, jakim jest inspektor ochrony danych, miał właśnie ten czas na zdobywanie też nowych kompetencji, bo my oczywiście trochę to trywializujemy, ale jest to ciągła, ciężka praca i ciągłe doskonalanie i doganianie przepisów. I jeżeli jesteśmy właśnie przy doganianiu przepisów, skierowałbym tutaj głos do pani profesor właśnie o pani perspektywę dotyczącą obecnych przepisów regulujących sztuczną inteligencję, no, na podstawie której są wdrażane nowe technologie. Czy dzisiaj mamy te przepisy, te mądre prawo, o którym pani profesor mówiła, na wystarczającym poziomie, czy ciągle mamy taki niedosyt i czujemy, że te przepisy dopiero dojeżdżają do rzeczywistości, która odbywa się na naszych oczach?
Znaczy chodzi o dojeżdżają w zakresie technologii?
Na przykład. Albo znaczy... ram prawnych, na podstawie których w ogóle możliwe jest podejmowanie w sposób zautomatyzowany decyzji. Oczywiście pomijając artykuł 22 RODO.
No, czy to jest też tak, że prawo zawsze gdzieś będzie za technologią, dlatego że to technologia, jakby prawo ma regulować stosunki społeczne, czyli najpierw muszą być te stosunki społeczne, a potem regulacja, jeżeli uznamy, że jest ona potrzebna. Więc oczywiście na pewno są takie sfery, gdzie po pierwsze jesteśmy na takim w momencie, kiedy mamy AI Act, ale nie mamy przepisów wdrożeniowych, jest sytuacja, jakby trudno powiedzieć, że to jeszcze działa, więc to też jeszcze to jakby jesteśmy, na razie no to wiemy, że będzie dziecko, ale jeszcze kiedy się urodzi, to jeszcze nie wiemy. I to, czy można kupić wyprawkę, ale trzeba z pewną powściągliwością do tego podchodzić. W związku z tym no, trudno to ocenić w działaniu. Ja jeszcze nie potrafię tego na tyle ocenić, więc bym jeszcze chwilkę poczekała, żeby powiedzieć, czy to, co mamy, jest wystarczające. No ale przecież wszystkie osoby, które się zajmują kwestiami dotyczącymi sztucznej inteligencji, no wiedzą, że Unia Europejska, tak naprawdę jeszcze w większości państw nie mamy pełnego procesu wdrożenia, a jesteśmy już na poziomie omnibusa cyfrowego i, no i tam to się jakby, to już jest taka szybka ścieżka. Jeżeli kwestie dotyczące na przykład otwierania danych, to tam trochę to spowolniło, ale w zakresie AI Actu to jeszcze się coś nie do końca zadziało, a już są zmiany. Nie wiem, czy ja jestem taką osobą dość spokojną, czyli najpierw pozwoliłabym temu trochę pofunkcjonować, choćby po to, żeby zebrać doświadczenia. No bo... Ale to jest jakby kwestia podejścia. Ja tego nie potrafię tak ocenić.
Jasne. Pytanie znowu prowokatywne, ponieważ tak naprawdę wydaje się, że w obecnej chwili tu nie ma dobrej odpowiedzi tak naprawdę. Oczywiście są pewne instytucje, organizacje, które mają ten komfort, że mogą poczekać i zobaczyć, jak się ukształtuje ten system prawny. Często będą miały też możliwość pouczenia się na błędach, prawda? Czyichś błędach albo na pierwszych karach UODO albo innego regulatora, ponieważ to też jest kwestia plastyczna. Czyli możemy przyjąć pewnego rodzaju tezę, że obecny stan techniki i stan prawny nie dają jednoczesnej odpowiedzi i konkretnej odpowiedzi, czy jest tego za dużo, czy za mało. Czas pokaże.
No wydaje mi się, że tak i no oczywiście jakby możemy, znaczy na pewno tutaj też było stwierdzenie, że ja proponowałam te rozwiązania miękkie, czy ta, pewną swobodę działania urzędników. Tutaj od razu chciałam zdementować, że są takie sytuacje i takie sfery, gdzie prawo powinno dokładnie określać i nie powinno być swobody. To zależy od regulacji. Ja mówiłam o sferze związanej z dostępem do informacji publicznej i także chciałam od razu ad vocem powiedzieć, że mówienie, że urzędnicy sobie nie poradzą. Jest wiele dziedzin prawa administracyjnego, które się zajmuje, które daje swobodę urzędnikom, na przykład w zakresie nie wiem, pomocy społecznej. To dlaczego kwestie dostępu do informacji publicznej, gdzie nie rozstrzyga się często sytuacja osoby będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Tam mówimy, że urzędnicy są wystarczająco mądrzy, żeby mieć tą swobodę. To dlaczego nie powinni mieć tej swobody w sferze informacyjnej? Toż tak od razu ciężko, to jest po prostu prawo jest, no to nie, na pewne rzeczy nie ma takich jasnych i szablonowych. Tam, gdzie możemy, nie jest naruszenie najważniejszych wartości, powinniśmy je chronić i nie powinniśmy czekać. Ale jeżeli pewne rzeczy, nie wiem, dla mnie choćby AI Act daje te podstawowe zabezpieczenia.
Tak jest.
Po prostu.
Pani profesor, to my jako prawnicy nie powinniśmy się bać o to, że grozi nam przedwczesna emerytura i mamy jednak materiału tutaj chyba do końca życia i jeszcze na kilka pokoleń. Rzeczywiście możemy zaobserwować taką sytuację, że ustawodawca jest tutaj bardzo niekonsekwentny. Z jednej strony daje na poziomie przepisów kompetencje, uprawnienia urzędnikom do decydowania o bardzo ważnych, istotnych kwestiach. W innych, no trochę, no nie chcę powiedzieć, że ubezwłasnowalnia, ale generalnie powoduje, że ta pewność urzędnicza jest na innym poziomie i na pewnym etapie gubimy pewne kwestie. Tutaj a propos gubienia, zapytam od razu Agnieszkę, również jako ekspertkę i praktyczkę, na którym etapie najczęściej, według twojego doświadczenia, gubimy tą zgodność przepisów RODO w projekcie? Czy to jest na etapie konstruowania zamówienia publicznego, no bo jesteśmy tutaj tematycznie w sferze administracji publicznej, czy na etapie wdrożenia, czy już użytkowania konkretnego narzędzia, dajmy na to informatycznego, co zrobić, żeby rozwiązania, nowo projektowane rozwiązania informatyczne, e-usługi na przykład, od początku były zgodne z wymogami RODO i innych przepisów. Czy oczywistym jest, że powinno być to zabezpieczone na poziomie wewnętrznych regulacji, ale czy tylko?
To jeszcze może zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie tylko odnieść się króciutko do tej pani profesor wypowiedzi. Też absolutnie nie zrozumiałam tego tak, że pani sugeruje tą swobodę w każdej dziedzinie. Tutaj rozmawiam w kontekście też prywatności, a moja obawa co do kompetencji akurat w tym zakresie wynika z tego, że no, mamy właśnie wysyp tych regulacji, coraz one są bardziej skomplikowane. No i pytanie, czy w każdym przypadku, albo czy mamy na tyle takie kompetencje, biorąc pod uwagę też to, o czym mówiłam, takie podstawy, tak? Czyli to, że nie wiem, tworzenie czegoś, co jest oczywiste, stron internetowych często nie jest odpowiednio weryfikowane. No, czy te techniczne kompetencje, które no, mogą służyć też w ocenie i podejmowaniu decyzji jakichś dotyczących też dostępu do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych prywatności, czy one będą wystarczające, ale absolutnie nie chcę generalizować, że urzędnicy nie posiadają w ogóle takich kompetencji. Także tylko tyle. Natomiast jeśli chodzi o gubienie tej zgodności, no to uważam, że absolutnie na początku i to zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. No bo wymaga to naprawdę bardzo pogłębionej analizy ryzyka, którą też gdzieś tutaj myślę, że wybrzmiało, że ona się niestety gubi w takiej codziennej praktyce, a biorąc pod uwagę nowe technologie, nowe systemy, rozwiązania informatyczne, narzędzia sztucznej inteligencji, pojawiają nam się ryzyka, których świadomości możemy teraz nie mieć w ogóle, tak? I to wymaga głębszej analizy, konsultacji potencjalnie ze specjalistami, żeby też już na etapie zamówienia publicznego, o czym pani Beata mówiła, żeby to też odpowiednio zabezpieczyć, tak? Żeby to narzędzie nie narażało organizacji, ale też no, przede wszystkim obywateli, których dane na przykład będą w tym narzędziu przetwarzane, na dodatkowe zagrożenia, które potencjalnie mogą mieć bardzo, bardzo istotny wpływ.
A czy twoim zdaniem... Znowu uwaga, prowokacja i trochę niezgodność z przepisami RODO, więc tutaj panią przedstawicielkę urzędu proszę o potraktowanie tego właśnie w ten sposób. Czy twoim zdaniem inspektor ochrony danych powinien mieć hamulec bezpieczeństwa? Ja wiem, że zgodnie z przepisami i my to wszystko wiemy i tak stosujemy, ostateczną decyzję podejmuje administrator. To on podejmuje decyzję, ale czy z punktu, przez pryzmat twoich doświadczeń, czy czasami nie przydałoby się, że inspektor po prostu naciśnie hamulec i zatrzyma pewne rzeczy?
Nie. Ja tutaj się odwołam do tego, co Damian powiedział, bo no, musimy sobie nałożyć tyle tego tortu, ile powinniśmy. Tak? Wdrażanie już tej roli hamulcowego to by przenosiło ogromną odpowiedzialność na inspektora ochrony danych i myślę, że nikt wtedy nie chciałby pełnić tej funkcji.
No Damian chce.
No to nie inspektor ponosi ryzyko biznesowe, to nie on inwestuje w ten biznes, no więc jakby sobie nie wyobrażam tego absolutnie. Inspektor może zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby przedstawić wszelkie zagrożenia, dbać o to, żeby jednak administrator został przekonany, że ta prywatność, ochrona praw i wolności obywateli czy klientów w przypadku sektora prywatnego jest istotna. No ale nie wyobrażam sobie takiego scenariusza.
I niech tak będzie, uznając, że ten zapis i ta wykładnia przepisów RODO mówiąca o li tylko doradczym, monitorującym i wspierającym głosie inspektora ochrony danych jest zapisem trafionym, który się obronił przez, no jak już pan prezes mówił, prawie 10 lat licząc od daty publikacji. A mówiąc o publikacji, mimo że tego pytania nie będzie dotyczyło, tylko chciałem zbudować jakiś most, zapytam się Damianie o kwestię tego, czy administratora stać dzisiaj na wyspecjalizowanego joda. Człowieka, który jest ekspertem w przepisach RODO, w pewnych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Czy stać administratora na pewnego rodzaju silosowość, czy dzisiaj to już jest mrzonka? I dzisiaj takim wzorcem funkcjonalnym inspektora ochrony danych jest ktoś, o którym ty mówiłeś, czyli osoba, która wbrew czasami swojej woli musi się uczyć NIS-ów, DOR-ów, przepisów AI aktu. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy J, przepraszam za określenie, powinien być wyspecjalizowanym narzędziem w temacie związanym li tylko z ochroną danych, czy dzisiaj to powinien być taki multiskiller, jak to mówi młodzież.
fajnie, jakby ten silos regulacyjny istniał, ale w praktyce widać, że zarówno sektor prywatny, jak i publiczny nie stać na to, żeby takie silos regulacyjne powstawały. Raczej szukamy człowieka od wszystkiego. Nawet jeżeli nie będzie idealny, no to chociaż on chce to czytać, albo mu kazaliśmy poczytać, to on to da jakąś opinię. Teraz AI też łatwiej mu się nauczyć. Ale tutaj w sektorze publicznym wbrew pozorom widzę ogromny potencjał, który wydaje mi się, że też nie jest do końca wykorzystywany, że w sektorze prywatnym to są jednak właśnie zamknięte firmy. Na pierwszym panelu było mówiono o tej konkurencyjności, więc my nie chcemy się zbytnio dzielić tą wiedzą, jak to zrobić, żeby to było zgodne z RODO. A w sektorze publicznym mamy te różne szczeble. Mamy regionalne, mamy wojewódzkie, mamy jakieś właśnie ponad, już mamy ministeria, więc wbrew pozorom nie powinniśmy pozostawiać wszystkiego na głowie tych IOD-ów lokalnych. Jak widzi się grupy social mediowe dotyczące IOD-ów, gdzie oni się zapytają, to widać, że w tych najmniejszych jednostkach administracyjnych, publicznych, tam jest masa pytań, tam nie ma budżetu właśnie na takie osoby, które są ekspertami od wszystkiego jednocześnie, a dużo z tych pytań dałoby się odpowiedzieć na szczeblu wyższym. Widać, jak dużą pomocą na przykład były poradnik dotyczący zatrudnienia wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wiem, że są właśnie te dwa kodeksy dotyczące, jeden chyba badań klinicznych, drugi dotyczący świadczeń medycznych, z tego co pamiętam. I jakby z tego, co ostatnio na przykład też inni jodzi mi zgłaszali, że do powiatowych urzędów pracy chyba przyszła prośba, że mają przeprowadzić DPIA na okoliczność korzystania z systemu dostarczonego przez ministerstwo. I było pytanie, ale to nie nasz system, jak my mamy to DPIA przeprowadzić? Więc jakby powinno być ten system tak skonstruowany, żeby ta największy ciężar analiz prawnych i tych zapytań z góry schodził na sam dół, żeby na dole właśnie już był po prostu ktoś, ten koordynator, który to koordynuje, a nie wymyśla tą kwadraturę koła na nowo, bo to już gdzieś powinno wcześniej istnieć.
Jasne, rozumiem, bardzo ci dziękuję. Właśnie a propos właśnie dostarczania tych nowych rozwiązań, no bo tutaj myślałem, już się bałem, że powiesz, że to był rażący przykład niesubordynacji, że powiatowe urzędy pracy nie chciały przeprowadzić tego DPIA, ale to jest też taki jeden z takich elementów, nie chciałbym powiedzieć absurdów RODO, ale takiej absurdów pragmatyki. Ale jeżeli mówimy już o zobligowaniu czy też dostarczeniu nowoczesnego rozwiązania urzędom, to zapytałbym panią profesor, ponieważ normą się już staje, że jednostki samorządu terytorialnego, administracja publiczna coraz częściej korzysta z rozwiązań chmurowych, z rozwiązań właśnie takich służących właśnie przetwarzaniu danych osobowych. I jakie w opinii pani profesor powinny być minimalne wymogi, aby nabywając tego rodzaju usługi, zapewnić pełną kontrolę albo maksymalnie wysoką kontrolę nad danymi obywateli, które są przetwarzane przez te narzędzia?
Westchnęła. To jest no, tak. Znaczy, powinniśmy patrzeć moim zdaniem na rozwiązania chmurowe z punktu widzenia tutaj już częściowo poruszanej też w kontekście Chin kwestii suwerenności cyfrowej. Akurat jakby inaczej to wygląda oczywiście z perspektywy Chin, inaczej z perspektywy podmiotu, jakim jest Unia Europejska. Coraz częściej mówi się o tym, że my jako Europa powinniśmy mieć własne rozwiązania. Całkiem nie da trzeba patrzeć na to z perspektywy Cloud Actu i tego, co się stało w Królestwie Niderlandów, gdzie przekazano, Microsoft przekazał Senatowi Stanów Zjednoczonych, w każdym razie administracji amerykańskiej informacje o urzędnikach niderlandzkich, którzy mieli odpowiadać za wdrożenie DSA. I byli to urzędnicy dwóch podmiotów, Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Ochrony Konkurencji. Uznano, że działania związane z DSA to jest forma cenzury z perspektywy amerykańskiej. Nie przekazano tylko danych o urzędnikach, ale także Microsoft przekazał dokumenty robocze, szczegółowe dokumenty robocze dotyczące wdrożenia DSA. No i teraz jakby oczywiście były to z perspektywy Cloud Actu to, co się, to nieważne, gdzie są przetwarzane dane, ważne, kto je przetwarza. Jeżeli przetwarza to podmiot amerykański, no to znaczy, że on ma obowiązki informacyjne w sobie w stosunku do amerykańskiej administracji. No i mi się wydaje, że to jest jakby, to jest tak jakby z tej perspektywy powinniśmy na to patrzeć. Z drugiej strony, czyli suwerenność cyfrowa i rozwiązania, coraz więcej administracji odchodzi od rozwiązań chmurowych, jeżeli chodzi o rozwiązania amerykańskie i jakby no pytanie, jakby czym to zastąpić, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, bezpieczeństwo danych z perspektywy zabezpieczenia tych danych, z perspektywy cyberbezpieczeństwa. W związku z tym tak naprawdę rozwiązaniem idealnym byłyby krajowe jakby usługi cyfrowe, które zapewniałyby to bezpieczeństwo. Jeszcze niedawno nam się, jak patrzymy na inne kraje, wydawało się, że odejście od rozwiązań takich jak daje nam Microsoft z perspektywy programów biurowych jest niemożliwe. No już są kraje, które z tego zrezygnowały i w związku z tym na pewno Donald Trump pomógł naszej suwerenności cyfrowej i tutaj pokazał nam, że to, co nam się niedawno wydawało niemożliwe, stało się powoli w wielu krajach faktem. No więc tutaj Polska jakby podejmuje działania związane z chmurą rządową. Na razie to jest tak, że oferuje administracji, to jest chyba program, nazywa się ZUHO, ile pamiętam, tak po harcersku, to gdzie można nabywać certyfikowane usługi chmurowe, czyli podmiot publiczny nie ma tego problemu, czy wybiera dobre rozwiązanie, dobrego partnera, ponieważ jakby tutaj tym pośrednikiem usług ma być, jest właśnie ta platforma ZUH. No jeszcze, tylko to są ogromne, wymaga to ogromnych wydatków.
No i czasu chyba.
No prawda? I czasu, także tak. Myślę, że to też jakby trzeba znów no, jakby podjąć pewne działania i no i dzięki jakby dać sobie trochę czasu na to, żeby to, co wypracujemy, było ewentualnie pewne działania europejskie, tak jak w zakresie Linuxa, wsparcie Linuxa jako oprogramowania, które nam daje tą suwerenność. Tak samo kwestie rozwiązań chmurowych.
Czyli pani profesor, możemy nawet uknąć taką tezę, że ten zimny prysznic, który doznała Europa, bo głównie mówimy tutaj o Unii Europejskiej, no może być takim asumptem do właśnie powstania tej suwerenności na bazie powstania własnych rozwiązań chmurowych, własnych systemów operacyjnych, tak aby te dane no, były bardziej hermetyczne i nie wychodziły poza terytorium UE, prawda?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że myśmy budowali różnego rodzaju rozwiązania na tak zwanej neutralności cyfrowej, czyli ten produkt, który miał być neutralny. I jakby nie, a pytanie, czy rozwiązania amerykańskie już są obecnie neutralne?
I tutaj pozostawmy tutaj taką dozę pewnego niedosytu każdemu z uczestników, pozostawiając tak, tą kwestię sobie, tak, dokładnie.
Właśnie tak, dokładnie, żeby tutaj nie.
Dokładnie tak, ale to oczywiście budzi lęk. Ja o tym lęku właśnie chciałbym z Agnieszką tutaj porozmawiać, ponieważ instytucje, administracja publiczna jest bombardowana, przepraszam za to określenie, ale doświadcza pewnej takiej ofensywy, jeśli chodzi o przepisy, które nakładają na administrację szereg przepisów. Nakładają szereg obowiązków, nakazów, które wśród urzędników budzą lęk. I chciałem się zapytać, czy Te lęki są uzasadnione, jeśli chodzi o wymogi dokumentowania, rozliczalności systemu wysokiego ryzyka. Czy jest to taka wymówka, o której trochę z panią profesor rozmawialiśmy, jakiś jako element kultury organizacyjnej i tak naprawdę my jako administracja publiczna nie powinniśmy się bać, ponieważ nie jesteśmy ani uprzywilejowani, albo dyskryminowani na gruncie przepisów, które regulują wdrażanie nowych technologii.
To też nie jest łatwe pytanie dla mnie z kolei.
Ale to jest najtrudniejszy panel, drodzy państwo.
Dokładnie. Ja myślę, że nie powinno być aż takiego lęku. Nie wiem, czy on rzeczywiście...
No właśnie, czy ten lęk jest?
Właśnie nie mam takiego... Nie jestem przekonana.
Na kartce mam, że jest.
Słucham?
Na kartce mam, że jest.
Że jest ten lęk. Znaczy ja myślę, że może nie tyle lęk, co... Ja generalnie widzę chyba bardziej brak cały czas tych zasobów, o których mówiłam, tak?
Jasne.
Czyli żeby wywiązać się z tych obowiązków, po prostu trzeba mieć czas, osoby, które rzeczywiście będą mogły to należycie przeprowadzić, tak? Jeśli mówią o analizie, tak? Nie wiem, czy prowadzeniu jakichś rejestrów, ale to jest problem tak naprawdę i sektora publicznego w moim odczuciu, i sektora prywatnego, tak mi się wydaje. No i lęk. Znaczy, ja bardziej może tutaj jeszcze nawiązuję do tego, co pani profesor mówiła o tej suwerenności, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że coraz chętniej właśnie administracja publiczna sięga po te rozwiązania, no ale znów mamy te rozwiązania, które są dostępne, to nie są rozwiązania suwerenne. Sięgamy po to, co jest dostępne na rynku, no to jest OpenAI, tak? Czy inne zagraniczne rozwiązania i... Tutaj jakby może powinien się ten lęk gdzieś pojawiać, związany z tym, z czego my korzystamy, jak to ocenić prawidłowo, tak? Że biorąc pod uwagę zakres danych i administracja publiczna przetwarza i jakie pełni funkcje, jakie powinna pełnić funkcje i jak powinna wzmacniać zaufanie obywateli, no to tutaj jest największe wyzwanie, tak bym powiedziała.
Analizując często na gruncie RODO, czy w ogóle analizując jakiś system, my możemy widzieć, że on prawnie spełnia te wymogi, tak?
Jakby no tak.
Tylko pojawia się gdzieś z tyłu głowy pytanie albo świadomość, że no to nie jest do końca może dobre albo nie powinniśmy iść w tą stronę. I w przypadku sektora publicznego właśnie zawsze się pojawia to pytanie. To świetne rozwiązanie, ono jest zgodne z prawem, ale jesteśmy sektorem publicznym, tak? Tak samo na przykład adwokatura czy radcy prawni mają to samo przekonanie, że ta tajemnica adwokacka, radcowska, że no, niby umowa z czatem GPT spełnia wszystkie wymogi, nie ma naruszenia tajemnicy adwokackiej, ale czujemy, że może to nie jest najlepsze rozwiązanie, którym powinniśmy pójść.
No tak, tak jak to jest z tym przykładem holenderskim, tak, że może się coś jednak zdarzyć.
Pytanie, czy to był wypadek przy pracy, czy generalnie świadome działanie, ale już Damianie, jak jesteś przy głosie, zapytałbym cię, no jesteś specem od komunikacji, więc jesteś sam...
Odkryli,
ofiarą własnego sukcesu, o czym tutaj nasz pan prezes też mówił, że zakład jest tutaj ofiarą własnego sukcesu, więc myślę, że rozumiemy cię doskonale, ale co byś powiedział jako ekspert od komunikacji, czy w zakładzie, no, takim instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też w innych instytucjach sektora administracji publicznej jest przestrzeń, żeby mówić prostym ludzkim językiem o RODO, a może wręcz przeciwnie, to nie jakość, forma komunikacji jest wyzwaniem, ale właśnie ten brak zaufania do usług cyfrowych świadczonych przez administrację. Co ma twoim zdaniem taką przyczynę pierwotną? Co jest wyzwaniem?
Tu jest dużo gdzieś obszarów do rozmawiania. Ewidentnie jak teraz bardzo popularny jest legal design i gdzieś wdrażanie tej idei. I wiem, że też parę osób się chwali tym, że wdraża te normy i zasady legal design, czyli prostego prawa, zrozumiałego prawa w dokumentacjach publicznych. I teraz z powodu AI bardziej się na to zwraca uwagę, chociaż są też inne nieoparte na AI rozwiązania, które pozwalają sprawdzać poziom skomplikowania tekstu, upraszczać ten tekst, żeby był bardziej zrozumiały. W administracji wciąż dużym problemem jest duży nacisk na bardzo sztywny, trzecioosobową formę. Osoba przeczyta, osoba zrozumie. A tak naprawdę nie wynika to z żadnego konkretnego obowiązku, bo oprócz naszego strachu, że będzie to odebrane źle. I widać, że powoli coraz więcej organizacji publicznych odważa się, żeby ten krok ponieść, że może dałoby się to zrobić czytelniej, może dałoby się zrobić to w formie grafiki. Aha. Więc na pewno Jedna rzecz, no to korzystać z tych narzędzi i próbować ten język zrobić bardziej zrozumiały. UODO też chociażby bardzo duży nacisk ostatnio kładzie na to, żeby te teksty były zrozumiałe. Nawet rolki mamy w końcu z pięknym wizerunkiem naszego prezesa, więc jak najbardziej możemy iść tą drogą. Jeżeli mówimy o wdrażaniu kultury compliance w firmie, to bardzo dużym problemem jest to, że ja mówię o tak zwanych szamanach, a niektórzy mówią o tym, że rzucałem zaklęcia, czyli używamy kultury strachu albo niepewności jako tej metody nauczania. Jeżeli nie będziesz wysyłał załącznika w formie zaszyfrowanej, to ognie piekielne ciebie czekają, tak?
Więc jakby... Zapiszę, to trzeba tak, korzystać z doświadczenia.
Szósty krok piekła, brak DW, tylko UDW, tak? Znaczy brak UDW, kiedy jest DW właśnie, więc... Starajmy się nie straszyć tych pracowników, bo osoby, które żyją w strachu, one boją się korzystać z tej technologii, one też zaczynają podejmować jakieś nieracjonalne decyzje i osoba w stresie też częściej te błędy popełnia. Ja mówię, że jest to prawo entropii, że pracownik prędzej czy później się pomyli. Jeżeli mamy 1% szans na wysłanie maila do złej osoby, to przy firmie, która wysyła jeden mail dziennie, to nie jest ryzyko. Ale jak wysyłamy 10 tysięcy maili dziennie, to się zdarzy raz w miesiącu. Jakby nie karajmy osoby za błędy, karajmy za to, że próbują omijać systemy bezpieczeństwa. Jeżeli raz ukażemy kogoś za zwykły błąd, zabierzemy mu premię, zabierzemy mu jakoś dyplom uśmiechu dzielnego pracownika, to on już do nas nie przyjdzie zgłosić naruszenia następnym razem. Będziemy żyć w niewiedzy. Starajmy się jednak używać ten język gdzieś korzyści, starajmy się pokazywać, dlaczego to jest warto, dlaczego szyfrowanie ma sens, dlaczego to może nie jest wymóg, ale właśnie korzyść. I to, co ostatnio widać, bo to muszę koniecznie, zapisałem sobie, że dzisiaj muszę o tym powiedzieć. Dużym też problemem jest to, w szczególności teraz się mówi o tym ludyzmie przeciw AI, że ludzie z widłami na AI idą, dlatego że oni się boją, bo sprzedaje się wizję, która nie jest prawdziwa po to, żeby pokazać w lepszym świetle coś. I najlepszym przykładem jest właśnie w sobotę obudziłem się, otwieram social media i widzę już trzech znajomych upublicznia posiedzenie komisji w Poznaniu. To nagranie z komisji obejrzało, już widziałem 800 tysięcy osób, gdzie pracownik agencji turystycznej się chwali, że są w stanie śledzić każdego człowieka, który przyjeżdża do Poznania na Pyrkon i są w stanie wiedzieć, co oni przez cały weekend robili, gdzie spali, gdzie jedli. Większość ludzi, jak to trzeba, to się przeraziła. Jakby od razu ja, wiedząc, jakby nie ma mowy, że stać ich na takie rozwiązania. To są na pewno dane anonimowe. Ale widzę, że tam się pojawiło już 600 komentarzy. Tam się zaczęły pojawiać poważne zapytania. Widziałem, że już są dziennikarze, którzy chodzą po Poznaniu. Się pytałem, jak się pan czuje ze świadomością, że jest pan śledzony. Jakby starajmy się, musimy pilnować tego języka, bo ludzie coraz bardziej naciskają na tę prywatność i jeżeli mówimy w sektorze publicznym, to chwalenie się może mieć inny skutek niż my myślimy, bo człowiek nagle uświadamia sobie, że go inwigilują, tak? Chociażby też pamiętam chyba 5 lat temu bardzo głośno walczono ze zjawiskiem, był pomysł radnych w Krakowie, żeby była kamera na każdej ulicy i to też brzmiało jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa, ale z tego co wiem ostatecznie nie wdrożono, no bo też jakby obywatele stwierdzili, że to nie brzmi jednak jako dobry sposób na danie bezpieczeństwa.
Czyli można skwitować tą wypowiedź w ten sposób, że stawiamy na pozytywne wzmocnienie, tak, a nie na represję. Ten system, który jest takim rozwiązaniem, może być nawet budowanie kultur organizacyjnych promujących właśnie zgłaszanie nadużyć. No nie oczywiście tak, że haha, dzisiaj znowu 10 zrobiłem i tam po 20 jest suszarka, po 30 rower i tak dalej, ale zakładam, że idea jest taka, że rzeczywiście dbajmy o to. Szanowni Państwo, nasz czas nieubłaganie mija i poprosiłbym każdego z panelistów, zaczynając od pani profesor, o jedno krótkie, góra dwa podsumowanie naszego dzisiejszego panelu w kontekście wdrażania nowoczesnych rozwiązań w administracji publicznej. Co w opinii pani profesor jest dzisiaj największym wyzwaniem?
Znów trudne pytanie.
No to może.
Myślę, że na pewno potrzebujemy rozwoju technologii, potrzebujemy lepszego standardu wykonywania zadań publicznych przez administrację. Tego nie unikniemy. Prawo będzie tutaj ważnym elementem, chociaż nie jedynym, jeżeli chodzi o regulację tej sfery. Powinno zapewnić ochronę wartości podstawowych. I to moim zdaniem tyle.
Dziękuję serdecznie. Agnieszko?
To ja może powiem, żeby zapewnić to, o czym pani profesor powiedziała, w moim odczuciu ważna jest rozmowa też wewnątrz organizacji. I świadome podchodzenie do tych projektów, do tych innowacji, które chcemy wdrożyć, czyli zastanawianie się już na początku, co chcemy osiągnąć i jak zabezpieczyć te podstawowe prawa i wolności też i doprowadzić do tego, żeby te organizacje funkcjonowały w taki sposób, żeby kierownictwo komunikowało się jednak z, tak jak też w sektorze prywatnym, żeby kierownictwo komunikowało się po prostu z pracownikami i żeby wspólnie wypracowywać te polityki i podejście tak naprawdę do innowacji.
Czyli polityka zaangażowania takiego. No Damian, ciężko, bo już jesteś na samym końcu, więc zaufanie i rozmowy z pracownikami już zajęte, więc...
Ja będę przewrotny. Ja powiem, że największym wyzwaniem... Ja sądzę, że administracja publiczna mimo wszystko sobie poradzi. Nawet jeżeli mamy tą sztuczną inteligencję, to wcześniej mieliśmy internet, mieliśmy social media, to też były jakieś wyzwania. Obecnie największym wyzwaniem jest to, żeby ten jeden człowiek na 1/4 etatu, który ma wdrożyć te wszystkie przepisy, nie utonął w lawinie dokumentacji, którą musi wytworzyć, bo jest ryzyko, że to spadnie na niego po prostu.
Jasne. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym prelegentom za tak bardzo kompleksowe i profesjonalne omówienie wszystkich zagadnień. Przypomnę tylko, moimi i Państwa gośćmi była pani profesor Agnieszka Piskosz-Ryń, pani mecenas Agnieszka Rabcewicz i pan Damian Bielecki. Dziękuję również Państwu. Mam nadzieję, że dzisiejszy panel wyposażył Państwo w wiedzę i argumenty właśnie do wdrażania nowych rozwiązań w Państwa organizacjach. Bardzo dziękuję i życzymy udanej reszty dnia. Kłaniamy się.
A moderował Piotr Nowicki.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu za interesującą debatę. Drugi panel udowodnił, że o nowych rozwiązaniach i bezpieczeństwie można, a wręcz trzeba mówić prostym i zrozumiałym językiem dla każdego. Cyfrowe innowacje w administracji muszą być przemyślane i poparte kompetencjami. Wszyscy potrzebujemy dobrego i mądrego prawa. Drodzy Państwo, nasza dzisiejsza konferencja dobiega końca. O oficjalne podsumowanie całego wydarzenia oraz zaproszenia na kolejne inicjatywy poproszę teraz mojego współprowadzącego Karola Witowskiego. Karolu, oddaję Ci głos.
Bardzo, bardzo dziękujemy za uwagę, za wytrwanie do końca w tych trudnych czasami dyskusjach. Mamy nadzieję, że dyskusje Państwu również wydały się ciekawe. Można do nich wrócić na YouTubie. Nagrania będą dostępne przez rok na kanale elektronicznym, elektroniczny ZUS. Poruszyliśmy wiele tematów, zadaliśmy wiele pytań, pokazaliśmy, że zaostrzenie przepisów służy obywatelowi. Wszyscy potrzebujemy dobrego prawa i kluczem przy jego tworzeniu jest dialog. Chcemy zaawansowanych technologii z wykorzystaniem najnowszych dokonań po to, aby usługi dla obywatela były jak najbardziej sprawne, ale wszystkie implementacje tych technologii muszą być wprowadzane z troską o dane osobowe. W naszych dyskusjach nie zabrakło też apelu o prostą komunikację, co mnie osobiście bardzo cieszy, więc mówmy o RODO w sposób prosty, tłumaczmy, edukujmy. To było drugie seminarium z naszego wspólnego cyklu spotkań WODO i ZUS zaplanowane na ten rok. Odbędzie się jeszcze jedno seminarium w Legnicy oraz konferencja podsumowująca cykl w Wałbrzychu, to już po wakacjach. Szczegóły dotyczące tych spotkań będziemy publikować na stronach internetowych naszych instytucji oraz w naszych social mediach. Zapraszamy do obserwowania. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy Państwu za obecność tu w oddziale, jak i przed ekranami komputerów. Na koniec przypomnijmy, że dzisiejszą konferencję wspólnie dla Państwa zorganizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, a tymczasem dziękujemy Państwu za dziś i zapraszamy na poczęstunek.